Sukces stał się dzisiaj pojęciem niemal całkowicie zdewaluowanym przez nienasycony rynek obietnic. Funkcjonuje on jako stały element korporacyjnej nowomowy oraz coachingowych zaklęć, tracąc swój pierwotny ciężar gatunkowy. Andres Kusk podejmuje próbę odzyskania tego znaczenia, odrzucając liturgię samozachwytu na rzecz surowej architektury działania. Jego projekt odróżnia się od większości poradnikowego piśmiennictwa tym, że zamiast operować ulotnymi emocjami, proponuje precyzyjnie zaprojektowany system. Znika magia. Pojawia się rzemiosło. Książka pod tytułem Unlocking the Success Puzzle przedstawia 10 reguł mających na celu przechytrzenie człowieka tam, gdzie najczęściej przegrywa on z samym sobą. Autor skupia się na obszarze naszych instynktów poznawczych, afektywnych oraz społecznych. Praca ta ukazała się w 2026 roku nakładem wydawnictwa Business Books, zyskując miano manifestu racjonalnego działania. Kusk, przedstawiany jako siedmiokrotny mistrz świata Pentamind oraz doktor ekonomii, łączy rygor akademicki z praktycznym doświadczeniem strategicznym. To nie jest kolejna opowieść o marzeniach, lecz techniczny zapis walki z własnymi ograniczeniami. Największa siła tej propozycji nie tkwi w odkrywaniu nowych lądów, lecz w mistrzowskiej syntezie rozproszonych badań naukowych. Ciekawość zostaje tu przypisana do porządku motywacji wewnętrznej, podczas gdy praktyka celowa zasila teorię ekspertyzy. Strefa komfortu oraz stan flow zostają osadzone w psychologii optymalnego funkcjonowania. Wszystkie te klocki tworzą zwartą doktrynę praktycznego rozumu. Człowiek nie jest w niej postrzegany jako monolityczna jedność, lecz jako dynamiczne pole napięcia między impulsem a projektem. Jesteśmy rozdarci między ulotną chwilą a spójną biografią. To napięcie jest naturalne, ale wymaga świadomego zarządzania. Klasyczne tradycje etyczne wiedziały, że życiowy upadek nie zaczyna się od wielkiej katastrofy, lecz od codziennych drobiazgów. Kusk przekłada tę intuicję na język późnej nowoczesności, zastępując pojęcie cnoty rygorystycznym zestawem reguł postępowania. Zamiast obietnicy zbawienia otrzymujemy konkretną strategię wygrywania w świecie, który nie wybacza braku dyscypliny poznawczej. Rdzeń tej myśli dotyczy podporządkowania chwilowych nastrojów czemuś znacznie mądrzejszemu niż nasze bieżące emocje. W tym sensie jego praca jest traktatem o dyscyplinie, ukrytym pod maską nowoczesnego poradnika. Człowiek przegrywa nie dlatego, że świat jest skomplikowany, lecz dlatego, że zbyt łatwo ufa własnym odruchom. To wiadomość użyteczna, ponieważ pozwala nam na budowanie systemów obronnych przeciwko własnej naturze. Książkę tę można czytać przez pryzmat ekonomii, gdzie sukces nie jest nagrodą za moralną dobroć, lecz wynikiem alokacji zasobów. Odroczona gratyfikacja staje się tu fundamentem wszelkiej skutecznej strategii. W tle wszystkich 10 zasad stoi ekonomia rzadkości. Uwaga jest zasobem rzadkim, energia jest ograniczona, a czas pozostaje całkowicie nieodnawialny. Koszt alternatywny pozostaje realny nawet wtedy, gdy człowiek desperacko próbuje go nie dostrzegać. Dlatego Kusk tak mocno akcentuje rozróżnienie między wysiłkiem produktywnym a wysiłkiem źle zainwestowanym, który jedynie imituje prawdziwą pracę. Można przecież z heroiczną dyscypliną wspinać się po drabinie przystawionej do niewłaściwej ściany, marnując przy tym bezpowrotnie swój potencjał. Racjonalizacja wysiłku pozwala uniknąć tragicznego w skutkach biegu w przeciwnym kierunku. Pierwsza zasada, czyli zasada ciekawości, ma pozór psychologicznej miękkości, ale w swojej istocie jest brutalnie realistyczna. Kusk utrzymuje, że trwałe mistrzostwo rodzi się tylko tam, gdzie ciężka praca spotyka się z autentycznym zainteresowaniem. Ciekawość nie jest luksusem dla hobbystów, lecz mechanizmem przetrwania. W literaturze inspirowanej teorią autodeterminacji, ciekawość i motywacja wewnętrzna są postrzegane jako główne filary głębokiego zaangażowania. Kto pracuje wyłącznie z obowiązku, ten zwykle kończy jako urzędnik własnego znużenia. Kto natomiast pracuje z ciekawości, ten ma znacznie większą szansę, by w swojej dziedzinie zostać prawdziwym odkrywcą. Warto przywołać przypowieść o rzemieślniku, który przenosił wodę w dwóch naczyniach, z których jedno było pęknięte. Przez lata traktował ubytek wody jako porażkę, aż zauważył, że wzdłuż drogi wyrosły piękne kwiaty. To jest kluczowa różnica między człowiekiem kierowanym wyłącznie wolą, a człowiekiem, którego prowadzi systemowa ciekawość. Pierwszy wykonuje procedurę. Drugi zaczyna widzieć zjawisko. W realnym życiu zawodowym ta subtelna różnica ma znaczenie kolosalne. Proceduralista odtwarza cudze rozwiązania, podczas gdy człowiek ciekawy dostrzega anomalie i luki w argumentacji. Ciekawość jako radar umożliwia wykrywanie niejawnych bodźców i niewidocznych dla innych kosztów. Mechanizm autokorekty chroni nas przed popadnięciem w niebezpieczny fundamentalizm metodologiczny. To ona pozwala nam zrozumieć, że sukces to nie przypadek, lecz konsekwencja systemu. Druga zasada Kłuska stanowi deklarację wojny z mitem heroizmu. Postulat, by założyć, że talent w ogóle nie istnieje, brzmi prowokacyjnie. Jednak równie błędne byłoby przekonanie, że sukces wysokiego rzędu daje się wyjaśnić prostym odwołaniem do metafizycznego daru. Współczesna literatura przedmiotu niezmiennie traktuje praktykę celową jako centralny mechanizm rozwoju kompetencji. Bezkrytyczna wiara w talent produkuje dwie skrajnie kosztowne deformacje społeczne. Pierwszą jest przedwczesna kapitulacja osób, którym wmówiono, że nie posiadają odpowiedniego profilu. Drugą jest narcystyczne rozleniwienie tych, których obwołano wyjątkowymi. Talent bywa nazwą, którą przeciętność nadaje cudzej pracy, aby nie musieć tłumaczyć własnej bierności. Trzecia zasada, dotycząca strefy komfortu, rozbraja jeden z najbardziej szkodliwych sloganów współczesnej kultury wydajności. Rozwój nie zaczyna się wyłącznie poza strefą komfortu. Człowiek może przebywać w stanie permanentnego dyskomfortu i wcale się nie rozwijać, stając się jedynie coraz bardziej przemęczonym. Współczesne badania nad stanem flow wskazują na konieczność zachowania równowagi między poziomem wyzwania a posiadanymi umiejętnościami. Celem nie jest jednorazowy zryw, lecz sprawienie, by to, co wczoraj było źródłem paraliżującego napięcia, jutro stało się zwykłą kompetencją. Czwarta zasada, określana mianem zasady czerwonego Ferrari, koncentruje się na przygotowaniu do zdarzeń krótkoterminowych, w których stawka jest wysoka. Kłusk słusznie odwołuje się do sportowców, którzy zaczynają popełniać błędy na sam widok dominującego rywala. Przygotowanie proceduralne redukuje znaczną część tej destrukcyjnej niepewności. Nie obiecuje ono wszechmocy, ale ogranicza pole do przypadkowej kompromitacji. Przed kluczowym wydarzeniem należy ćwiczyć nie abstrakcyjne marzenie o sukcesie, lecz konkretny przebieg wykonania. Piąta zasada, koncentrująca się na celach długofalowych, przywraca architekturze sensu wymiar temporalny. Kłusk postuluje, aby kotwiczyć cele w odległej przyszłości i nie pożyczać zasobów od jutra. Kto nie nosi jutra w głowie, ten staje się ofiarą dzisiejszego impulsu. W świecie zdominowanym przez krótkie cykle uwagi, wyznaczenie celu wieloletniego staje się formą cywilizacyjnego oporu przeciwko wszechobecnemu rozproszeniu. Szósta zasada, nazywana zasadą głupoty, stanowi atak na paraliżujący mit cudzej wszechwiedzy. Największą przeszkodą w działaniu nie jest obiektywna niewiedza, lecz szkodliwa fetyszyzacja cudzej przewagi intelektualnej. Siódma zasada, dotycząca pracy zespołowej, proponuje model współpracy oparty na fundamencie ekonomicznym. Jeśli ktoś może rozwiązać problem współpracownika w 15 minut, a druga osoba utknęła w nim na pół dnia, odmowa pomocy jest czystą niegospodarnością. Ósma zasada, odnosząca się do podejmowania decyzji, uderza w fundamenty współczesnego aktywizmu pozorowanego. Najpierw zdefiniuj prawdziwy problem, a dopiero potem planuj rozwiązanie. Większość błędów nie bierze się z braku umiejętności technicznych, lecz z rozwiązywania problemów, które zostały źle postawione. Dziewiąta zasada, czyli zasada metapoziomu, posiada charakter terapeutyczny. Kłusk sugeruje, abyśmy nauczyli się spoglądać na własną egzystencję z dystansu, traktując ją z taką samą uwagą, jakby dotyczyła kogoś obcego. Pozwala to na rzetelne porównywanie faktów i dostrzeganie własnych, wygodnych kłamstw. Dziesiąta zasada, nazywana zasadą agenta Muldera, domyka system Kłuska. Autor nakazuje kwestionowanie każdego przyjętego założenia poprzez rygorystyczny test rzeczywistości. Jeśli jakaś historia nie posiada wewnętrznego sensu, to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie jest ona prawdziwa. Projekt Kłuska nabiera w tym miejscu wymiaru politycznego, służąc obronie jednostki przed manipulacją i intelektualnym lenistwem. Kiedy zestawimy te zasady, dostrzeżemy, że Kłusk stworzył spójny projekt dyscypliny zintegrowanej. Każdy z tych elementów służy jednemu celowi – odarciu rzeczywistości z warstw iluzji i przywróceniu jednostce zdolności do autonomicznego działania. Sukces w ujęciu Kłuska przestaje być nagrodą za moralną dobroć czy szczęśliwy traf, stając się jedynie wynikiem chłodnej alokacji energii. W świecie, który nie wybacza braku dyscypliny poznawczej, pytanie brzmi – czy odważymy się porzucić wygodne mity o własnym talencie na rzecz surowego rzemiosła? Być może to właśnie w tej rezygnacji z magii kryje się jedyna dostępna nam forma wolności.